Radio Kraków Kultura.
Telefonicznie połączyliśmy się już z naszym kolejnym gościem, Bartoszem Szturgiewiczem. Dzień dobry, Bartku.
Dzień dobry Radiu Kraków, dzień dobry słuchaczom, dzień dobry Krzysztofie.
Czy łączymy się z dalekim północnym Gdańskiem?
Prawie z Gdynią.
Z Gdynią.
Wieczną Gdynią.
Z wieczną Gdynią. No dobrze, czy tam atmosfera jest pewnie nieco bardziej przewietrzona niż w Krakowie, ale do tego miasta zdaje się ciągle masz ciepłe uczucia.
Oj tak, jeżeli mogę się pokusić na takie stwierdzenie, no to no moje serce jest rozdarte, to minimum, ale tak, z Krakowem prawie, bardzo ciepłe uczucia.
Prawie chyba przez całą Polskę, prawie przez całą Polskę rozdarte, no ale to przynajmniej tak. Teraz na tych falach radiowo-telefonicznych się możemy połączyć. Bartek jest z nami, ponieważ chciałem porozmawiać o wydawnictwie Okla Records, które współprowadzi z Michałem Wiśniowskim i Michałem Kęskiewiczem, czyli z dwoma Michałami. Było was trzech i w każdym z was inna krew. Jaka to jest historia, Bartek? Dlaczego się wzięliście za Okle?
Wiesz co? Historia jest raczej prozaiczna, bym powiedział. Ale jeszcze mieszkałem w Krakowie. Michał Wiśniowski organizował regularne takie spotkania ambientowe w klubie 303 w Hucie. No i gdzieś mnie przydybał jako producenta. Zaprosił do grania. Spodobaliśmy się sobie, tak można to w sumie powiedzieć. I jakoś tak utrzymywaliśmy ten kontakt. Nawet w momencie, w którym się wyprowadziłem z Krakowa, on tutaj też ma jakieś połączenie rodzinne, takie dalsze, więc przyjechał kiedyś, to chyba było na zeszłe wakacje. Rozmawialiśmy o wydawaniu płyt, o tym, jakie to jest no, mozolna praca, ten kontakt z wytwórniami i próby zdobycia no, czyichś uszu. I jakoś tak słowo do słowa powstał pomysł założenia wytwórni. Trochę wiesz, jak z tego żartu z Futuramy. Założymy swoją i będzie spokój.
No to jest tak, to no. Jest, ta proza często jest motywacją, przynajmniej wtedy, kiedy sami artyści biorą się za wydawanie. No ale to chyba tylko tobie z waszej trójki na razie się przydało, pomogło?
Tak, no zamysł był troszeczkę taki, że wydamy moją płytę na samym początku jako trochę taki dodatek. Nie chcę powiedzieć brzydko, no ale powiem brzydko, że troszeczkę tak kalkulowaliśmy, no jak najwięcej oczu tutaj i uszu oczywiście sprowadzić na Okle, bo imiona imionami, nazwiska nazwiskami, ale przydałoby się może coś więcej, więc miałem płytę, która była przygotowana i pomyśleliśmy, że okej, to będzie dobry taki kuksaniec na start, żeby dodać jeszcze moją płytkę. No ale chodziło głównie o, ewoluowało ten koncept wytwórni jednak w pokazywanie innych artystów. Co będzie później, ciężko powiedzieć, ale no, tak jak rozmawialiśmy właśnie z Michałem podczas rozmów o wytwórni, no muzyki jest tyle i artystów jest tyle, że też bez sensu tutaj jakby zawłaszczać ten koncept Okli dla nas i chcemy pokazywać ciekawą muzykę z Polski i ze świata.
No jasne, chociaż z waszej trójki właściwie i ty i Michał moglibyście śmiało coś wydać, a zdaje się, że Michał W, ale zdaje się, że Michał K i tak jest obecny na wielu z tych wydawnictw, tak? Czy to on odpowiada za oprawę bardzo spójną zresztą, graficzną?
Dokładnie tak. No śmiało mogę powiedzieć, że bez Michała Kęskiewicza Okli by nie było. Bo siłą rzeczy ja i Michał Wiśniowski, no mam jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o tworzenie okładek, a może powiedzmy prymitywnie jakiś grafik, ale to nie jest nasz konik, prawda? A Michał Kęskiewicz tutaj jest naszym prowodyrem designerskim i za każdym razem jest to dla mnie taki przyjemny szok, kiedy dostajemy od niego okładki, bo właśnie tak jak mówisz, jest to spójne, jest to jakieś wyrażenie jego artystyczności, jego stylistycznych ciągot, ale ja jak znam już tą muzykę, która będzie wydawana, no to zawsze mówię bingo. To jest jakby, patrząc na to, czuję podobne emocje, jak czuję od tej muzyki. Więc no, to jest bardzo, bardzo istotna współpraca dla nas i jest doceniana. Jeżeli już dostaniemy jakieś recenzje albo opinie, to jest jedna z tych takich często pojawiających się, że fajna okładka, fajnie, że to jest spójne,
Teraz
fajny
zdaje się, że
design.
pojawiła się nawet nominacja, tak? To jeśli mnie pamięć nie
Tak,
zwodzi do
dokładnie tak. I to jest takie no, zwieńczenie jakiejś tej idei właśnie i pokazujące, że no, fajnie, że jest to doceniane na stronie A Closer Listen. Tak naprawdę cała nasza wytwórnia i cały właśnie nasz język, ten designerski stworzony przez Michała Kęskiewicza był doceniony jako istotny na przestrzeni roku. Tam były rzucane takie argumenty, że no bardzo się cieszą, że właśnie nowa wytwórnia startuje od razu z jakimś takim, z pewną ręką artystyczną, jeżeli chodzi o prezentację. No i to jest coś, czego byśmy nigdy nie zastąpili. To jest rzemiosło, talent, powiedzmy, doświadczenie. Bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi, że jest po naszej stronie.
No doskonale. To rzeczywiście jest silne, gdy ta oprawa jest spójna, a jednocześnie no każda kaseta, bo w sumie jeszcze tego nie powiedzieliśmy, że to są wydawnictwa kasetowe, każda ma swój charakter i one przy jakichś takich elementach, które czynią z nich serię, pozostawiają indywidualny też sznyt i wrażenie. Natomiast wyróżnia się tu z całości Giacomo Vanelli, Music for Nothing, graficznie przynajmniej. Nawet zaryzykowałbym, że kto inny ją zaprojektował, albo jeszcze bez takiej myśli o takiej spójności, ale może to zwodnicze.
Wydaje mi się, że jest to jakaś solidna opinia, no bo patrząc na cały właśnie wachlarz oklowskich okładek. Zdecydowanie ta jest, powiedzmy, najbardziej stonowana, prawda? Tutaj, jeżeli chodzi o naszą współpracę, naszą całej Okli, w tym Michała, z artystami, no to tutaj chodzi o współpracę. Czyli staramy się jakoś przedstawić te albumy, jeżeli chodzi o opisy. Jeżeli chodzi o grafikę, ale współpracujemy z artystami, żeby to było no, po ich myśli, prawda? To jest jakieś ich jajko, to jest jakieś ich dziecko, które zostało stworzone i dajemy opcje, prawda? Jeżeli chodzi o grafikę, to zawsze są dwie, trzy opcje dróg, którymi możemy podążać. I tutaj zawsze może być oczywiście prowadzony dialog, jak to wygląda. Więc
To wszystko tłumaczy, tak.
jeżeli chodzi o Giacomo, no to on wybrał jakby tą bardziej stonowaną drogę. Co po raz kolejny według mnie bardzo dobrze oddaje tą
Siedzi w muzyce,
muzykę
jasne, że tak, oczywiście.
i tą ideę, którą on miał za tą płytą, takiej trochę cichej desperacji. Wydaje mi się, że jest to w punkt, więc
Jasne, że
ta
tak.
tutaj
Natomiast no to, co
współpraca.
wyróżnia całą Oklę, to jest właśnie ta energia, która bije z tych okładek, te żywe kolory, wielość tych kolorów, to chyba nie jest mimo wszystko, szczególnie na takiej gdzieś nie wiem, postambientowo-dronowej scenie muzyki elektronicznej, tak bym w skrócie opisał muzykę, którą wydajecie, to szczególnie tutaj wydaje mi się rzadko spotykane jednak. Dużo mówimy o oprawie graficznej, dużo mówimy o ogólnie o wydawnictwie, a mało o muzyce, więc do tego obiecuję, że jeszcze przejdziemy. Natomiast no, chciałem zauważyć, że to jest właściwie, jesteśmy w okolicy rocznicy działalności Okli, bo ruszyliście 30 stycznia, no, ale oficjalnie, natomiast no, pewnie prace przygotowawcze trwały. Gdzie byliście w grudniu zeszłego roku?
W grudniu, jeżeli moja poszatkowana pamięć może się na coś przydać, to powiedziałbym, że finalizowaliśmy właśnie ten pierwszy rzut okładek. Tak jak mówisz, no, ujawniliśmy się już troszeczkę wcześniej niż przed tym styczniem, ponieważ, co jakby warto powiedzieć, większość naszych artystów jest w sumie dla nas obcych. Na tej zasadzie to nie są nasi znajomi, to czasami są ludzie, do których napisaliśmy i jakby powiedzieliśmy, że hej, jesteśmy, chętnie usłyszymy, co możesz mieć w przygotowaniu, ale często to są ludzie, którzy nam podsyłali muzykę. I zaryzykowałbym jakiś tam matematyczny strzał w 70%, więc ten proces zbierania tych demówek, prawda, prac, które jeszcze potrzebują troszeczkę szlifów, trwał parę miesięcy. No i trzeba było powiedzieć właśnie stop i właśnie grudzień, styczeń, przełom, to był mniej więcej ten czas. Później zaczęła się praca nad grafikami właśnie, nad prezentacją tekstową. No i produkcja kaset, tak jak powiedziałeś, bo to też oczywiście zajmuje dobrą chwilę. I pod koniec stycznia mogliśmy już ujawnić nasze karty. Ale masz rację, tak, no, zaraz będzie rok. Zleciało bardzo szybko. Przez ten czas wydaliśmy 7 płyt, co nie wydaje się może dużo, ale na pewno się nie nudziliśmy.
No z pewnością. Kasety sami produkujecie? Czy w sensie one są przez was przegrywane? Czy... Mhm.
Wiesz co, rozważaliśmy to i o ile tutaj to, że jest nas trzech, sześć rąk, prawda, no ale jednak jest to bardzo pracochłonna czynność przegrywania tych kaset i o ile jeżeli mówimy o takich niskich nakładach, 20, a gdybyśmy wydawali, nie wiem, jedną płytę na miesiąc, to jasne, ale wydajemy w takich rzutach wspólnych, prawda, pierwszy rzut to były trzy płyty, w tym ta moja taka gdzieś tam w środku, później dwie, więc i wydajemy 50 sztuk tych płyt, kaset, albumów. No więc tutaj ktokolwiek by to przegrywał własnoręcznie, miałby solidny taki tydzień wyjęty, bym powiedział. Więc pomaga nam firma, zresztą z Krakowa, produkowane w Krakowie, przegrywane i później my to rozsyłamy na cały świat.
Jasne. Zróbmy na chwilę w takim razie przerwę w naszej rozmowie. I zaraz po muzyce wrócimy właśnie do tego, co ostatecznie w waszej działalności najważniejsze, czyli do właśnie muzyki, którą wydajecie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Zastanawiam się, Bartku, skąd pomysł na nazwę?
Na nazwę?
Na nazwę wydawnictwa.
No to było długie poszukiwanie, szczerze mówiąc. Gdzieś próbując iść po linii ciekawe, nieoczywiste, pseudointeligentne, prawda? No, było dużo propozycji i w sumie mało z nich nam tak naprawdę jakoś się podobało, tak w środku. A nie chcieliśmy oczywiście tutaj zaczynać i później coś kombinować. Okla to jest w sumie dźwięk. Okla to jest ładne słowo, ładny dźwięk. Nie ma tutaj większej jakiejś filozofii, jeżeli chodzi o znaczenie, chociaż pewnie wrzucając w internet by się znalazło, że może coś znaczyć w jakimś języku, no ale to nigdy nie o to chodziło. A jak spotkaliśmy to słowo w pewnym miejscu, to nie jest tak, że zostało wymyślone, to coś w nas powiedziało, to brzmi ciekawie, to już brzmi intrygująco i wystarczy jako taki element tej filozofii, że sam dźwięk potrafi być ciekawy. Więc dlatego okla.
Jasne. No właśnie, to jeśli dźwięk może być ciekawy, to jaki on dla was ciekawy jest? W sensie, jaki jest ten materiał estetycznie, jakbyś go opisał, którego poszukujecie, który was, no, którym chcecie się właśnie dzielić?
To zawsze oczywiście jest tutaj dyskusja pomiędzy nami, które z tych materiałów, które dostajemy, jakoś z nami współgrają. Czasami są dyskusje, no bo komuś może się podobać coś bardziej, ale na pewno jest to taki materiał poszukujący. Gdzieś po dwóch stronach tej granicy, gdzie to jest jakąś, nie chcę powiedzieć pracą, no ale wymaga jakiejś uważności ze strony słuchacza, a tej drugiej strony, gdzie tak jak powiedzmy ambient, gdy się narodził, no jest muzyką taką tła. Więc to wydaje mi się, że nasze materiały stąpają tak po tych dwóch granicach. Czasami są to dźwięki, które są bardziej kojące. Czasami ten balsam dźwiękowy jest troszeczkę złudny. Czasami jest to bardziej mroczne. Na pewno szukamy dźwięków takich, które w nas coś rozpoczną, prawda? Rozpoczną jakieś emocje, rozpoczną jakieś myśli. To jest taka nasz modus operandi, jeżeli chodzi o wybory materiału na okli. Coś, co jakoś będzie współgrało z nami.
Jasne.
I okazuje się, że no ostatecznie to współgra też w pewien sposób pomiędzy sobą. Pokazuje różne aspekty naszych zainteresowań, bo no, mamy płytę Wojtka Kiwera z Krakowa, która nie chcę powiedzieć, że jest blisko tego, co przed chwilą grało, no ale to też jest takie właśnie syntezatorowe granie na jego sprzęcie modularnym, gdzie no, te dźwięki są bardziej wyraźne, powiedzmy, ale mamy też jego pobratymca z naszego rzutu, Janka Krukowskiego, który przy użyciu sztucznej inteligencji stworzył no, takie wyśnione gdzieś na granicy jawy i snu i koszmaru dźwięki świata, tak jak to słyszy w nawiasie komputer. I to już raczej nie nazwałbym płytą Easy Listening. Więc no, łączymy tutaj kontrasty takie nasze małe i myślimy, mam nadzieję, że jest to ostatecznie ciekawe dla słuchaczy też.
Zdecydowanie czuć taki, powiedziałbym, kuratorski sznyt, ucho w tym wyborze. To znaczy, tak jak mówisz, nawet jeżeli gdzieś w różne strony te nagrania idą, to jest jakiś ich wspólny element. Przy okazji kasety Latent Janka Krukowskiego dodam, że na stronie Radia Kraków Kultura można odszukać podcastu, w którym rozmawiam z Jankiem właśnie o sztucznej inteligencji w muzyce, gdybyście państwo mieli ochotę poszerzyć ten temat. No i właśnie, to jest tak, że wśród tych 7 kaset znalazła się trójka artystów z Polski, w tym właśnie twoja kaseta jeszcze, Plasticen. Może o niej opowiedz. To jest muzyka, już na okładce zdradzająca, mikroplastik krążący w naszych żyłach czy oceanach. Zapowiadasz erę, w której zostanie po nas plastik.
Tak, troszeczkę erę, w której pozostanie po nas plastik, ale też to jest takie moje marzenie o erze, w której poradzimy sobie z tym mikroplastikiem. Gdzieś właśnie chciałbym mieć tą fantazję o tym, że to nie jest koniec, że to, co słyszymy o tym, co robimy z naszym światem i z naszymi ciałami, to jest jakiś punkt na tej naszej osi czasu, ale nadejdzie też jakieś opamiętanie i jako inteligentny gatunek będziemy w stanie powiedzieć sobie dość i rozpoczniemy jakieś oczyszczanie, tak mógłbym to nazwać. Więc to jest bardziej muzyka do tego właśnie oczyszczania. To jest taka myśl na niestety chyba hen w przyszłość, ale dobrze chyba tam patrzeć czasami, mieć taką nadzieję.
Oj, zdecydowanie gdzieś trzeba jej szukać. Zastanawiam się, czy to właśnie z powodu tematu tej płyty tak z mojej perspektywy radykalnie zmieniłeś brzmienie, właśnie z głównie gdzieś gitarowo-dronowych twoich wcześniejszych nagrań na tutaj syntezatorowy, jak rozumiem, jak się domyślam, też nie jestem pewien. I bardziej, zdecydowanie bardziej rytmiczny materiał.
Mhm. A wiesz co, to było, gdzieś to się
co
spotkało pomiędzy sobą, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o moje osobiste poszukiwania twórcze, to nie chcę się zamykać w jakimś dźwięku, w jakimś sposobie tworzenia i tak naprawdę cokolwiek wezmę do ręki i spróbuję wydobyć z tego jakiś dźwięk, to jest to dla mnie jakaś inspiracja. I tak było w przypadku Plasticine, gdzie to jest syntezator, ale to jest w sumie wirtualny syntezator głównie na mojej komórce. I to też była taka część mojego rytuału końca dnia, gdzie chciałem się pozbyć tego naszego okropnego przyzwyczajenia do scrollowania, prawda, doom scrollingu i ekranów w każdej minucie naszego życia. Więc postanowiłem, okej, będę tworzył takie mini jakieś utworki, no po prostu pobawię się, prawda, stworzę coś, co nie musi nic znaczyć tak górnolotnie, ale sama ta technika i sama ta przygoda będzie dla mnie bardzo satysfakcjonująca i z tego wyszło w sumie coś więcej, bo pracując nad tym przez parę miesięcy okazało się, że potrafię stworzyć tutaj jakąś właśnie nowy dźwięk dla mnie.
Wytrwałeś w tym postanowieniu? Do dzisiaj może praktykujesz?
Chciałbym, niestety nie. Niestety nie, ale no cóż, progres nie jest linearny, jak to mówią, więc wierzę, że wrócę, jeżeli nie w tej formie, to w jakiejś innej, a może w końcu książki, te, które czekają na mnie na tych półkach.
Tak, no książki dobrze by się czytało przy muzyce Giacomo Vanelliego, z pewnością Music for Nothing to jest taka dobra muzyka towarzysząca. Tak ją postrzegam, ale i tak sobie myślę, że przy kompozycjach Mani Ristić można by właśnie pozwolić sobie na lekturę. Chociaż już nie we wszystkich momentach byłoby to, tak jak mówisz, balsamem na uszy. Ta serbska kompozytorka, artystka dźwiękowa sięgnęła poza syntezatorem także po EMS Synthi 100, także po brzmienie skrzypiec. No i stworzyła właściwie takie dwie dłuższe kompozycje ilustracyjne. No i właśnie, no to jest może słabość języka, że one ilustrują same siebie, to znaczy to nie jest muzyka towarzysząca niczemu, ale tak je postrzegam, to znaczy one są narracyjne, same snują właśnie jakąś historię. Mówię o tym, żeby też pokazać, jak bardzo szeroki jest ten katalog, to znaczy właśnie jak mówimy o syntezatorach cyfrowych, modularnych tutaj i o wyjściu od jakichś instrumentów, podobnie zresztą jak w ostatniej też kasecie Stefana Christofa i Josefa Sanicandro, którzy, Józef zdaje się, gra na gitarze akustycznej i elektrycznej, do której nagrania terenowe i syntezatorowe tła tworzy Józef. I ta muzyka, no właśnie tu z kolei duet z Montrealu, ta muzyka nie tylko estetycznie, ale także geograficznie jest też rozsiana po różnych miejscach, a jednak nadal no wydaje mi się, że ten znaczek Okla tu pasuje i tworzy właśnie jakąś spójną całość. Czego jeszcze można się spodziewać? Kiedy następny rzut?
Następny rzut po nowym roku. Staramy się utrzymywać takie tempo kwartalne, które pozwala nam też na odrobinę tutaj, nie chcę powiedzieć spóźnienia, no ale to jednak jest coś w rodzaju hobby, bardzo zaawansowanego, ale tak, więc nikt nie chce tutaj nic na siłę, to musi być dla nas przyjemne i to musi być dla nas radość, żeby to prezentować. Więc po nowym roku, w pierwszym kwartale, ciężko mi jeszcze powiedzieć co, ale mamy i po raz kolejny mamy dwa albumy rozsiane po wyspach, bo mamy Wielką Brytanię i mamy Japonię, więc znowu nowe punkty na tej oklowskiej mapie artystów, z czego się bardzo cieszymy, bo to jest, no, o czym powiedzieliśmy na samym początku, no, artystów jest mnóstwo, te głosy są bardzo różne, co też dla nas jest takie istotne, żeby to prezentować wraz z artystami polskimi, bo to też oczywiście jest, no, nasze lokalne pole jest dla nas bardzo istotne, żeby je kultywować. A więc pierwszy rzut, dwa wyspiarskie albumy, jeden powiedzmy, że bliżej tego, co powiedziałeś o Transmission in Silver, czyli o duecie Józefa i Stefana. Gdzieś pojawią się gitary, pojawi się takie jakieś może brzmienie shoegaze'owe, a drugi no raczej bardziej medytacyjny, spokojny, taki zachęcający do uważnego słuchania i odczuwania. Więc po raz kolejny wprowadzam tutaj kontrast, ale mam nadzieję, że no, ludzie znajdą coś dla siebie pomiędzy tymi dwoma albumami, a oczywiście zachęcamy do słuchania obu, bo oba będą według nas bardzo ciekawe.
No, praca na kontrastach to jest dobra metoda, nie od dziś. Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, to znaczy nawet jeżeli któregoś z artystów odkryłem przed Oklą, tak było z tobą, z Wojtkiem Kiwerem, Stefanem Christofem czy Manią Ristić, no to te nagrania, które usłyszałem przez was wydane, rzucają gdzieś nowe światło na twórczość każdej z tych osób. Właśnie tak jak mówiłem to na twoim przykładzie, no to Stefana Christofa poznałem na wspólnej płycie z Aidanem Bakerem, gdzie grał na fortepianie zupełnie po prostu rozmarzone i sennie gdzieś brzmiące, bardzo przyjemne właśnie nagrania na gitarę ambientową i fortepian. Takie swobodne improwizacje, ale w bardzo ambientowym wydaniu. No tutaj o wiele więcej dysonansów się wkrada i jakichś takich szorstkich, surowych brzmień w tym wydaniu z duetem z Sanicandro, zupełnie też inne instrumentarium. Mania Ristich z kolei w drugą stronę, to znaczy jej nagrania zwykle jawiły mi się o wiele bardziej surowo właśnie, brutalistycznie gdzieś nawet momentami, a tu z kolei jest taka bardziej stonowana. To są też może jakieś wasze, nie wiem, sugestie, impulsy, czy po prostu tak się składa, że gdzieś ci artyści pokazują się trochę w innym świetle akurat u was?
Jakoś tak chyba się szczęśliwie składa, szczerze mówiąc. Staramy się nie ingerować w warstwę muzyczną, no chyba, że w jakimś tam ekstremalnym punkcie, kiedy albo czegoś nie rozumiemy, ale to też no jest wstęp w sumie do dialogu, bo no łatwo jest coś odrzucić, a trudniej jest coś zrozumieć. Ale raczej to się nie dzieje. To jest bardzo szczęśliwy przypadek i tak jak mówisz, no to są artyści, którzy już gdzieś tam byli w świecie i to jest dla nas no niesamowite szczęście i przywilej, że możemy jakby dalej uczestniczyć w ich drodze i wydać ich albumy, które według mnie coś znaczą w ich jakimś tam kanonie. Wszyscy ci artyści, o których teraz wspominałeś, to są bardzo, bardzo pracowite osoby. Mania wydaje mi się, że w tym roku wydała 5 płyt, tak strzelam, gdzieś koło tego. Josef też na pewno parę, bo tak jak mówisz o tej współpracy z Aidanem Bakerem. Ale nas bardzo to cieszy, że wieść o Okli gdzieś tam się roznosi i że możemy uczestniczyć właśnie w tej drodze artystycznej artystów gdzieś na początku, jak i tych już gdzieś znaczących w tym naszym mikroświecie ambientu.
Kończąc powoli, powiedz jeszcze, Bartku, jak to jest dzisiaj prowadzić wydawnictwo kasetowe? To znaczy, no rewiwal kasety i już śmierć kasety była, był rewiwal kasety. Jak to jest teraz? Kaseta ma się dobrze?
Wydaje mi się, że kaseta ma się dobrze. Tak jak mówisz, no to jest jakiś cykliczny trend śmierci i odrodzenia formatów. Wydaje mi się, że teraz widzimy powoli odrodzenie formatu CD. No ale kaseta to też z naszego dzieciństwa jakiś taki artefakt, który był bardzo ciekawy przez swoją tą fizyczność. Są na pewno chętni, jest jakaś taka kultura właśnie tych kaseciarzy żywa. Nie jest łatwo absolutnie, no bo jest duża konkurencja, nie tylko muzyczna, która próbuje zaskarbić sobie uwagę ludzi, ale no, oryginalny taki, powiedzmy, dokładając do tej historii powstania Okli, jedną z propozycji nazwy był plan pięcioletni. A raczej z angielskiego pewnie, no bo to jednak wychodzimy do tamtych klientów, 5-year plan, więc mamy taki, powiedzmy, mini plan pięcioletni i sobie będziemy powoli dłubać. Myślimy, że skutecznie uda się zachęcić ludzi do słuchania. Zapraszamy na naszą stronę, nasze albumy pojawiają się na serwisach streamingowych z małym opóźnieniem, no bo dajemy, powiedzmy tutaj, przywilej dla no cóż, klientów, nazwijmy to, przez naszego Bandcampa, czy to przez kasety, czy przez cyfrę, ale zachęcamy do słuchania i odkrywania.
Jasne. No po tym, że pojawiają się wznowienia, nawet już pierwsze waszych kaset Giacomo Vanelli w drugim wydaniu na przykład już jest, to znaczy, że ten klient jest. Oby tak było dalej. W takim razie bardzo bym się cieszył, gdybyście w tym postanowieniu pięcioletnim wytrwali. Ja na pewno będę się wam przysłuchiwał i przyglądał. Bardzo ci, Bartku, dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy.
Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura. Thank you.